Witajcie, bracia i siostry. Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
No to jeszcze głośniej. Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
No. Ilekroć zgromadzamy się na tym miejscu, powinniśmy oczywiście oddawać dziękczynienie i chwałę naszemu wszechmogącemu Bogu. Wspominaliśmy wieczerzę, którą ustanowił nasz Pan Jezus Chrystus. I zawsze musimy pamiętać o jednym, że dzieło zbawcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, mogę też powiedzieć krzyż Jezusa Chrystusa, jest centrum Ewangelii. Wokół tego centrum wszystko się obraca. Drodzy, jesteśmy wdzięczni naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, obchodząc również tę pamiątkę, za to, że dokonał odkupieńczego dzieła, umarł za każdego z nas. Słowo Boże nam powiada, ja tak tylko wspomnę, że Pan Bóg uczynił go grzechem za nas, abyśmy my dostąpili usprawiedliwienia. Wiecie, jest trudno sobie w naszym umyśle ludzkim wyobrazić, że Jezus stał się grzechem za nas, to znaczy na Nim spoczęły nasze grzechy, po to, abyśmy my mogli dostąpić usprawiedliwienia przed obliczem świętego Boga. Inne miejsce, które bardzo ostro przemawia i do mego serca, to jest to, że Jezus Chrystus stał się przekleństwem za nas, inaczej mówiąc, wziął nasze przekleństwo, aby przez wiarę w Jezusa Chrystusa mogliśmy uzyskać błogosławieństwo, tam jest napisane Abrahamowe, ponieważ Bóg znacznie wcześniej, kiedy powoływał Abrahama, dał mu obietnicę, że w nim będą błogosławione wszystkie narody. Do tych wszystkich narodów zaliczamy się i my. I nasze błogosławieństwo, wykupienie i zbawienie jest tylko i wyłącznie w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Chwała Mu za to. Drodzy bracia i siostry, to, co dzisiaj powiem, nie jest kazaniem ani tematycznym, ale takim rozważaniem ciągu Bożego Słowa, a jestem w Dziejach Apostolskich, w rozdziale trzecim, w rozdziale czwartym, w rozdziale piątym, ponieważ no często od czasu do czasu ja osobiście mi myślę, że my wszyscy no wracamy do Dziejów Apostolskich, aby popatrzeć, przyjrzeć się, jak ten początkujący Kościół się rozwijał, co się tam działo, jak Bóg im błogosławił, ale równocześnie chcę powiedzieć, że i ten pierwszy Kościół, pierwszy zbór, Kościół powstający w Jerozolim miał też swoje i problemy. Nie ma tak i nie będzie tak, aby któryś zbór, pański zbór nie miał problemów. Jeśli nie ma problemów, to trzeba się zastanowić, czy jest pańskim zborem. Będzie, dlatego że im bliżej Boga, tym z zewnątrz od naszego wroga większe uciski, i większe próby zwiedzenia, większe próby zahamowania. Taka jest prawda. Ja tak stwierdzam też to osobiście, a już przeżyłem ponad 50 lat z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Drodzy bracia i siostry, często w Biblii, w Starym i w Nowym Przymierzu, albo w Starym i Nowym Testamencie, drodzy, no są wymienione pewne liczby, które często się powtarzają. Ja wymienię niektóre, na przykład liczba 3, liczba 7, 12, 40, 70. Często się powtarzają. I drodzy bracia i siostry, mówiąc dziś o Piotrze, chcę powiedzieć, że liczba 3 również dotyczyła pod wieloma względami samego apostoła Piotra. Najpierw Szymona, a później Piotra. I Biblia powiada na przykład nam, że Piotr trzykrotnie zaparł się Chrystusa, prawda? Następnie trzykrotnie Pan Jezus zapytał Piotra, a Piotr trzykrotnie odpowiadał, że miłuje Jezusa. Jezus wybrał 12 apostołów, ale z tych 12 często otaczał się trójką, Piotrem, Janem i Jakubem, a więc w tej trójce był Piotr. A dziś chciałbym mówić o tym, że Piotr już jako apostoł trzykrotnie był uwięziony w Jerozolimie. Trzykrotnie. I chciałbym mówić o tym, jakie były przyczyny uwięzienia, ale również o postawie, o słowach, postawie apostoła Piotra, powiedzmy Jana i pozostałych apostołów. Drodzy, czytamy w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, jest tam mowa o tym, że Pan Jezus poprzez Piotra uzdrowił człowieka chromego. Przy wejściu do świątyni, przez bramę, która prowadziła do świątyni, chromy człowiek został uzdrowiony przez Jezusa Chrystusa, określam to, za pośrednictwem Piotra i Jana. I następnie jest powiedziane, że gdy weszli do świątyni przysionka Salomonowego, ludzie zwrócili uwagę na Piotra, Jana, a również na tego człowieka, który był bardzo blisko Piotra i Jana, podskakiwał i cieszył się. Po 40 latach po raz pierwszy najprawdopodobniej stanął na nogach. Każdy z nas by się cieszył i radował. Trzymał się, był w pobliżu Piotra i Jana, podskakiwał i radował się, natomiast zgromadzony tam tłum zwrócił uwagę, bo przecież go znali, tego, który siadywał u tej pięknej bramy, przynoszono go, był sparaliżowany, nagle patrzą, jest zdrowy. I Piotr, kiedy ludzie zgromadzeni w świątyni przypatrywali się z taką wielką ciekawością, tu jest powiedziane, że tych, którzy patrzyli na tego uzdrowionego człowieka Piotra i Jana, ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co się przydarzyło. I patrzyli na Jana i Piotra, natomiast chciałbym tu podkreślić wypowiedź Piotra, który powiada mężowi izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie. Taka była prawda, zdziwienie i przypatrywanie się, bo stał się cud. Zauważyli, wiedzieli o tym, że przez ich ręce dokonali cudu i dlatego tak, a nie inaczej patrzyli na Jana i Piotra. Ale Piotr odpowiada, patrzycie na nas, dziwicie się, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że ten człowiek chodzi. To mi się bardzo, bracia i siostry, podoba. Chciałbym, żeby też podobało się wszystkim kaznodziejom, ewangelistom. Dlaczego? Dlatego, że tutaj Piotr o czymś mówi. Słuchajcie, w waszych umysłach jest jakieś takie przekonanie, że jakąś własną mocą, własną pobożnością myśmy tego dokonali. Nie. Nie. I mamy rozumieć, że Pan Jezus Chrystus użył tutaj Piotra i Jana do tego, aby ten człowiek został uzdrowiony. Jan powiada, nie pobożnością naszą, a nie naszą własną mocą. Ale chcę wam powiedzieć, co się stało. Chcę wam powiedzieć, kto uzdrowił tego człowieka. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. A więc takie wstępne słowo, ale już dotyczące Jezusa Chrystusa. Słowo w jakimś sensie oskarżających tych, którzy patrzyli się ze zdziwieniem na Jana i Piotra, Piotra i Jana. Powiada Piotr: Bóg uwielbił swego Syna Jezusa Chrystusa. Uwielbił, Bóg uwielbił. A wyście się Go zaparli. Wiecie, jest tutaj wspomniane słowo o Piłacie. To jest bardzo dziwne. Oni powiadają, Piłat, jak gdyby powiada, Piłat chciał Go wypuścić, ale wyście się sprzeciwili. A więc najpierw jak gdyby oskarżenie. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. Drodzy, Piotr mówi oczywiste prawdy. Mówił według mnie jak najbardziej prawdę. Zabiliście dawcę życia wiecznego. Sprawcę życia wydaliście wyrok. I dalej powiada, ale teraz bracia wiem, że uczyniliście to z nieświadomości. W nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. To jest bardzo ważny fragment Bożego Słowa. Najpierw pada oskarżenie słuszne, ale następnie sam Piotr jak gdyby tłumaczy, wiem, że działaliście w nieświadomości, nie zdając sobie sprawy z tego, co robicie. Jest to trudno określić, co znaczy działać w nieświadomości. Piotr powiada, działaliście w nieświadomości. Nieświadomie byliście tego, co z tej decyzji, jaką podejmowaliście. Chociaż decyzję o ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa podjęli starsi. Natomiast ci wszyscy ludzie albo się w ogóle nie zachowywali przyjaźnie dla Chrystusa, albo też stanęli po stronie tych, którzy wydali wyrok na Jezusa Chrystusa. Ważna, istotna jest tutaj wypowiedź, jeszcze raz powtarzam, Piotra, a teraz bracia wiem, że w nieświadomości działaliście, jak również przełożeni. Ja często to nawiązuję do słów, które Jezus Chrystus wypowiedział, to były pierwsze Jego zdanie czy modlitwa, różnie możemy to określać, który wypowiedział, gdy został ukrzyżowany, zawisnął na krzyżu, to pierwsze słowa Jezusa, który przecież patrzył na tych, którzy Go wydali, stali gdzieś tam obok, pełnie takiego zachwytu, wreszcie będziemy mieli spokój. Patrzył na tłum, który różnie się zachowywał, ale Jezus wypowiada słowa, niech to będą słowa modlitwy. Ojcze, Ojcze, wybacz im, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Być może Piotr powołał się również tutaj jak gdyby na słowa Jezusa. Nie wiedzieli, co czynili, dlatego wybacz im, przebacz im. I drodzy, chcę powiedzieć, że Bóg Wszechmogący zawsze wysłuchiwał swego Syna Jezusa Chrystusa. I uważam, że ten grzech został im wybaczony, przebaczony. Grzech ukrzyżowania ich nie obciąża, dlatego że działając świadomie też wykonali co? Wolę Boga. Wykonali, to jest bardzo dziwne. Podjęli decyzję ukrzyżowania, ukrzyżowali, ale działając w nieświadomie wykonali wolę Wszechmogącego Boga. Jaka to była wola? Wolą Boga było, aby Jego Syn Jezus Chrystus umarł za cały rodzaj ludzki. Taka była wola Boża i Bóg realizuje to. I popatrzmy w jaki sposób. Żydzi są nieświadomi, wydają Jezusa Chrystusa. Taka była wola Boża, aby Jezus Chrystus umarł I dalej święty apostoł powiada do tych ludzi zgromadzonych, którzy zwracali tak wielką uwagę na niego i na Jana i na tego uzdrowionego człowieka. Być może Piotr jakoś tam to inaczej odczuwał i wyczuwał zachowanie tych ludzi. My mamy tylko zapis albo aż zapis. Piotr powiada do tych ludzi: upamiętajcie się, nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Oto pierwsze słowa skierowane przez Piotra do tych ludzi, co mają uczynić. Ukrzyżowaliście Chrystusa w sposób nieświadomy, Bóg dokonał dzieła, a teraz w tym Jezusie, którego ukrzyżowaliście w sposób nieświadomy, jest wybawienie i zbawienie dla was i dla całego rodzaju ludzkiego. Ale upamiętajcie się, upamiętajcie się, aby były zgładzone, nawróćcie się, aby były zgładzone wasze grzechy. Drodzy bracia i siostry, śledząc, jaką Ewangelię i jak zwiastowali apostołowie, to muszę powiedzieć o jednym. Dzisiejsze nasze zwiastowanie w wielu przypadkach różni się, jest odmienne. Dlaczego odmiennym? Za rzadko słyszę słowo upamiętajcie się i nawróćcie się. Częściej się mówi uwierz. A ja mówię upamiętajcie się i wierz w Jezusa Chrystusa. Nie ma zbawczej wiary bez upamiętania. Nie ma upamiętania bez zbawczej wiary. Wiara i upamiętanie kroczą ramię. Dlaczego to słowo upamiętanie jest niewygodne? No bo trzeba powiedzieć o grzechu. A ludzie nie chcą słyszeć o grzechu. Nie chcą słyszeć o tym, że są grzesznikami, że muszą się nawrócić. Lepiej im powiedzieć: tak, ja wierzę. Ale za tym bardzo często nie ma żadnych skutków duchowych. Wierzę, że Bóg istnieje, wierzę, że Jezus istnieje. No tak, ale tutaj bym zapytał, co innego jest wierzyć, że Bóg istnieje, a czymś innym jest uczynić Jezusa Chrystusa osobistym Panem, osobistym Zbawicielem. Bo jeśli czynię Go osobistym Zbawicielem, to znaczy, że ja staję się Jego sługą, a On jest moim Panem. Słowa: przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Upamiętanie jest związane z grzechem, z mówieniem o grzechu, z rozstaniem się z grzechu, z powrotem do Boga. Nie ma, drodzy bracia i siostry, inaczej. I dalej Piotr powołuje się na coś z wielką odwagą, powiada: wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg, Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. A więc Piotr powołuje się tutaj na wypowiedź Mojżesza, na prawdę, którą Bóg przekazał poprzez Mojżesza, że oto w odpowiednim czasie na tą ziemię stąpi prorok, Syn Boży, umiłowany przez Boga, wysłany przez Boga, stąpi na tą ziemię i tu jest użyte słowo: mamy Go słuchać we wszystkim, cokolwiek nam powie. Cokolwiek Jezus powiedział, mamy Go słuchać. To nie tylko jest skierowane do Żydów, ale skierowane jest do nas. Cokolwiek Jezus Chrystus powiedział, bo z jednej strony dokonał odkupieńczego dzieła, z drugiej strony nauczał. Drodzy bracia i siostry, mamy tym słowom być posłuszni. Drodzy, mamy takie fragmenty w Bożym Słowie, kiedy tych właśnie trzech, Jezus z tymi trzema apostołami, z Piotrem, z Jakubem i Janem, weszli na górę, jak ona się nazywa, przemienienia, tak? I tam znamy tę historię, ale w pewnym momencie Bóg przemawia do tych trzech uczniów. To jest Syn mój umiłowany, którego... Słuchajcie. Cokolwiek wam powiem, macie go słuchać. Macie przyjmować to za prawdę, cokolwiek powie wam Jezus Chrystus. Bo jeśli nie, tak trzeba powiedzieć, jeśli nie, Piotr powiada, jeśli ktoś nie będzie słuchał tego proroka, to znaczy Jezusa Chrystusa, z ludu wytępiony będzie. Trzeba tą prawdę o tym sobie powiedzieć. Jeśli nie uwierzymy, nie zawierzymy, nie oddamy naszego życia w ręce Pana naszego Jezusa Chrystusa, powtarzam słowa, które wypowiedział Piotr, z ludu wytępiony będzie. Nie dotyczy to tylko Żydów, ale dotyczy to wszystkich narodów. Jeśli ktoś nie uwierzy w Jezusa Chrystusa, bo jedynie On jest Zbawicielem i zbawia człowieka, będzie, tu jest powiedziane, z ludu wytępiony będzie, ale co to znaczy? Powiedziałbym, tu jest mowa o drugiej śmierci. Tu jest mowa o odrzuceniu na wieki od Boga, o potępieniu. Jeśli nie uwierzysz w Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem od Boga, dla ciebie i dla mnie, który ma być naszym Panem, jeśli nie uwierzymy, jeśli nie będziemy się nie upamiętamy, nie nawrócimy, z ludu wytępieni będziemy. Uczyni to sam Bóg, a w zasadzie sami na to się skazujemy. Za niewierność Jezusowi, za niepoddanie, oddanie się Panu Jezusowi Chrystusowi. Ja myślę, bracia i siostry, że to są słowa bardzo ostre, wypowiedziane do ludzi zgromadzonych tam w świątyni. Wybierajcie. Wybierajcie. Ale Słowo Boże właśnie w ten sposób mówi i wy to Słowo Mojżesza czytacie już od X wieków. Mojżesz już o tym powiedział. Wybierajcie. Drodzy, dziś w podobny sposób też musimy przemawiać, głosząc Ewangelię zbawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, której to Ewangelii jest usprawiedliwienie Boże, że człowiek musi rozpocząć od tego, musi się nawrócić poprzez wiarę w Chrystusa i upamiętanie. Nie ma innej drogi. I dalej, drodzy bracia i siostry, Piotr powiada, wam to Bóg, najpierw zbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Najpierw wam. To słowo jest istotne. Najpierw wam. Bo rzeczywiście Jezus był Żydem i przyszedł najpierw do Żydów. Chciał was odwrócić od grzechu, od waszych złości. Chciał odnowić, przemienić wasze serca. Chciał. I o tym mówi apostoł Piotr. Drodzy bracia i siostry, chcę zaznaczyć, że serce człowieka, który jest skażony, który jest zniewolony, Jezus sam bardzo dokładnie wyszczególnił, na przykład, co pochodzi z wnętrza serca człowieka. Złe myśli i później szereg różnych grzechów wymienia Pan Jezus Chrystus. I dlatego też Jezus mówi o jednym, że nasze serce, ludzkie serce musi zostać przemienione. Niektórzy mówią odnowione. przemienione, a przemienić serce człowieka może tylko i jedynie Bóg. Jemu mamy się poddać. I oto, gdy Jan i Piotr tak zwiastowali, w czwartym już rozdziale czytamy, że przystąpili kapłani, dowódca straży świątynnej oraz saduceuszy. I byli bardzo oburzeni, że apostołowie mówią, zwiastują zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. No, wzburzenie dlaczego? Powiem tak, saduceuszy to było ugrupowanie, które ja nie wiem dlaczego znalazło się w tym gronie rządzących, zarządzających, w tym gronie starszych, bo przecież oni nie wierzyli w zmartwychwstanie. Oni nie wierzyli w życie, jak to się często określało, pozagrobowe. Nie wierzyli w aniołów. Jak zatem tacy ludzie mogli zarządzać w kwestiach i państwowych, i religijnych? I to, że Piotr i Jan zwiastowali i mówili o zmartwychwstaniu Jezusa, było niezmiernie w tamtym czasie jeszcze bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że saduceuszy, faryzeuszy i również kapłani to byli ludzie grzeszni. Ci, którzy wydali wyrok na Jezusa Chrystusa, niesamowicie grzeszni. Niesamowicie przebiegli w zakresie kłamstw. A o czym myślę? Myślę o tym, Jezus zmartwychwstał, a oni wymyślili. Wymyślili jedno. Rozgłosimy, będziemy rozgłaszać, że w nocy Jego uczniowie przyszli i wykradli ciało Jezusa Chrystusa. A więc nie zmartwychwstał, tylko został, Jego ciało zostało wykradzione z grobowca czy z grobu. I rozgłaszali. A przecież doskonale wiedzieli, że to jest kłamstwo i nieprawda. I teraz patrzymy na Słowo Boże. Oto Piotr jest w świątyni i mówi o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Że On nie leży w grobie, nie pozostał w grobie, że myśmy Go nie okradli, ale On zmartwychwstał i teraz to, co widzicie, tego zdrowego człowieka, to jest Jego działanie. Działanie Jezusa Chrystusa. No, ale co się stało? I tu czytamy, że ujęli ich i wtrącili do więzienia. A więc po raz pierwszy Piotr znalazł się w więzieniu. Dalej jest powiedziane, że w wyniku tego zwiastowania tam w świątyni, no różnie to podają, ale że nawróciło się około 2000 osób. Nic więcej tutaj nie jest wspomniane, ale liczba uczniów wierzących, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, nagle wzrosła. 2000 osób. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Tak jest tutaj zapisane. Następnego dnia czytamy w czwartym rozdziale, zebrali się przełożeni, starsi, uczeni w piśmie. W zasadzie ci sami kapłani, którzy wydali wyrok na Jezusa Chrystusa, postawili Piotra, Jana i tego człowieka, który został uzdrowiony w pośrodku. To było najprawdopodobniej posiedzenie Sanhedrynu, 70 mężczyzn. I zadają pytanie Piotrowi, aby się wytłumaczył z tego, co się stało, a pytanie brzmi, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? I drodzy bracia i siostry, tu jest następnie powiedziane, że stał Piotr, był pełen Ducha Świętego i zaczyna mówić. Ja chciałbym to tutaj jedno powiedzieć na temat pełni Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, możemy mówić, że zostaliśmy ochrzczeni, powiem bardzo dobrze. Ale istota prawdy, jeśli chodzi o nas, ochrzczonych w Duchu Świętym, zawsze będzie polegała na tym, czy dziś jestem pełen Ducha Świętego. A jutro zadam to samo pytanie. Czy jestem pełen Ducha Świętego? Czy odczuwam Jego działanie w moim sercu, w moim wnętrzu? Czy On mnie prowadzi? Czy On wskazuje mi, jaką decyzję mam podjąć? Czy Go w ogóle o to pytamy? To mówię do tych, którzy już zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. W Ewangelii według Mateusza czytamy w 10 rozdziale następujące słowa. Oto Pan Jezus powiada tak: i z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. A więc to taka godzina rzeczywiście dość napięta, w sensie takim uwięzienie. Teraz się mają tłumaczyć z tego, że zwiastowali Jezusa Chrystusa, który był ukrzyżowany, ale zmartwychwstał. I mają obietnicę od Jezusa Chrystusa. Staje Piotr pełen Ducha Świętego. I ja uważam, że w tym momencie to Duch Święty, jak gdyby tam od wewnątrz, bo tu jest powiedziane, was mówić będzie. Duch Święty może przemawiać od zewnątrz i od wewnątrz, ponieważ On jest w nas. Oddziaływuje na naszego ducha. Ja myślę, że Piotr, będąc pełen Ducha Świętego, odczuwał wyraźnie, jak Duch Święty przemawia do jego ducha i duszę i wypowiada te słowa w sposób odważny przed całym Sanhedrynem. To jest ważne, drodzy bracia i siostry, dlatego że pytam, czy my oczekujemy tylko i wyłącznie na głos Ducha Świętego od zewnątrz? Boże, tak być. Ale najczęściej, jeśli jesteśmy poddani Duchowi i On nas prowadzi, to przemawia od wewnątrz, ze swoim działaniem, ze swoją inspiracją. Jedni mówią na sumienie, na naszego ducha, ale gdzieś to odczuwamy w podejmowaniu nawet różnych decyzji. Chwila ciszy i niech Duch Święty przemówi do nas. Niech Duch Święty przemówi do naszego ducha. Was mówić będzie do nas, ale od wewnątrz. I oto Piotr powiada: niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadomy będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa. Co się stało? To, że ten człowiek został uzdrowiony. To się stało w imieniu Jezusa Chrystusa, mocą naszego Pana. Zauważam, że w najmniejszym procencie, żadnej cząstki chwały i czci Piotr i Jan nie ściągnęli na siebie. Myśmy to uczynili. Ale wszystko scedowali na Jezusa. To Jezus uczynił. Obyśmy wszyscy byli, jak Jezus powiada, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Obyśmy wszyscy tacy byli, scedowani za to, co Bóg czyni, tylko na Jezusa Chrystusa. Nie brać dla siebie żadnej cząstki. Uważać siebie I tak musimy, zwiastujący, za to naczynie, które zawsze ma być czyste, i jeśli w czystości swego serca zwiastuję Ewangelię, oczywiste, muszę wierzyć, zwiastować w czystości serca, niech to naczynie będzie czyste, czyli ten, który zwiastuje, i niech nie staje na głowie, aby się działy jakieś cuda, ale niech w czystości serca zwiastuje Boże Słowo, a przekonywać o grzechu, sprawiedliwości i sądzie będzie Duch Święty. Czy to jest tylko moje nauczanie? Nie. To wszystko stało się w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. A więc po raz kolejny mówi, że Jezus został wzbudzony z martwych. A więc jak gdyby zarzuca kłamstwo tym wszystkim, którzy tam siedzieli. Myślicie, chociaż znacie prawdę, że Jezus został wykradziony przez uczniów. Nie, to jest kłamstwo. Jezus zmartwychwstał, Jezus żyje, a dowodem na dzień dzisiejszy Jego zmartwychwstania i życia jest ten uzdrowiony człowiek. Mocą Jezusa został uzdrowiony. On jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących. On stał się kamieniem węgielnym. Potężne oskarżenie. Wyście odrzucili ten kamień węgielny. Wy, którzy uważacie się za budujących. To nie była taka prosta, lekka rozmowa. Nie dochodziło tam do takich wymiany słów, aby nikogo nie urazić. Zawsze rozchodzi się o to, aby powiedzieć prawdę. Aby powiedzieć prawdę. To prawda, niech prawda będzie przekazywana w miłości, ale ona musi być stanowcza. Nie może być łamana, nie może być powierzchowna. No bo jakoś tamtego. Nie, prawda musi być mocno zaakcentowana, stanowczo określam w miłości. I teraz co się dzieje? Piotr powiada, nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez który moglibyśmy być zbawieni. Co dodać, co ująć? Tylko Jezus. Tylko Jezus. I teraz popatrzmy na reakcję tych, którzy wysłuchali Piotra. Widząc odwagę Piotra i Jana, a więc będąc w Duchu Świętym, zawsze będziesz mówił odważnie. Będziesz przekazywał prawdę w sposób odważny. My często myślimy tak, no żeby tylko wszystko było w porządku, żeby się nikt nie obraził. No i teraz staramy się taką Ewangelię głosować, żeby nikogo nie zrazić. A ja się pytam, śledząc Jezusa Chrystusa, śledząc na przykład apostoła Pawła, który przychodził z jednej miejscowości do drugiej, i co się działo? W każdej miejscowości, w której zwiastował słowo, były podziały i rozdziały. Były bunty. Mówił prawdę. Słowo przyjęte przez człowieka wnosi pokój Boży. Wnosi bezpieczeństwo Boże. Ale ci, którzy nie przyjmują słowa, to się srożą. To się irytują. To chcą przeszkodzić w zwiastowaniu Bożego Słowa. Słowo Boże zawsze dzieliło i dzieli. Bo ci, którzy go przyjmują, radują się i cieszą. Ci, którzy odrzucają, są poirytowani, zdenerwowani, nerwowi i występują przeciwko tym, którzy zwiastują. Słowo Boże jest jak miecz. I niemal w każdym przypadku zauważam, gdy Paweł zwiastował słowo, zawsze następowały podziały. A my mówimy, no nie, no tych podziałów nie lubimy. Lepiej wygłosić coś takiego, żeby to wszystkich zjednało. No więc kompromis. Ale czy to jest słowo? Słowo pełne prawdy? Drodzy, i dalej zauważam, że Piotr i Jan, no ocenieni zostali jako ludzie nieuczeni i prości. Nieuczeni i prości, no to są takie zarzuty. Mogą być w dniach dzisiejszych. Przecież my mamy wykształcenie teologiczne. Przecież my jesteśmy wyświęceni. Co on tam będzie mówił? To my możemy zwiastować. Tymi jak gdyby w cudzysłowie wyświęconymi to byli ci, którzy sądzili Jana i Piotra. Oni się uważali za sprawiedliwych, a byli pełni grzechu i kłamstwa. Powiadają, Piotr i Jan są nieuczeni. A ja powiadam inaczej. Piotr i Jan przeszli przez szkołę Jezusa Chrystusa. Przez 3 lata, w dzień, nieraz i w nocy, spędzali czas bezpośrednio z Jezusem. Nieuczeni dlatego, że nie ukończyli naszą szkołę, rabinacką, taką czy owaką. Nie ukończyli, są nieuczeni, są prości. O tak, bardzo prości. Jezus też był bardzo prosty. Bardzo prości, a więc ocena. Jak szybko, powiedzmy, to zło potrafi oceniać to, co jest święte i czyste. Oczywiste, drodzy bracia i siostry, nie mogli nic zaradzić, ponieważ tysiące ludzi, po pierwsze się nawróciło, 2000, dalej ludzie mieli w wielkim poważaniu Piotra i Jana i wszelkie negatywne działania pozbawienia życia Piotra i Jana, no, mogły się zakończyć tym, jak oni sami powiedzieli. Mogą, ten lud może wystąpić przeciwko nam. A więc zatem zakazano im zwiastowania Ewangelii. Ale Piotr i Jan odpowiadali, czy to jest słuszną rzecz w obliczu Boga? Raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My chcemy słuchać Boga, a nie was. Jesteście przeciwieństwem tego, czego oczekuje od nas Bóg. Bóg powiedział zdecydowanie, Pan Jezus Chrystus, idźcie na cały świat. Zwiastujcie, czyńcie uczniami moimi. Będziemy słuchać kogo? Boga. Wiecie, myślę, że nieraz jak gdyby ulegamy, że ktoś z zewnątrz potrafi nas uciszyć, jeśli chodzi o zwiastowanie Ewangelii. Ale my mamy słuchać Boga. I oczywiście wypuścili ich, zakazując im zwiastować Jezusa Chrystusa, tego, który był ukrzyżowany, który zmartwychwstał. Ale podziwiam Jana i Piotra. Podziwiam za to, co powiedzieli. Drodzy bracia i siostry, mogli to powiedzieć i mówili, uważam, dlatego, że byli pełni Ducha Świętego. Gdy zostali wypuszczeni, wracają, jak tu jest zapisane, to mi się bardzo podoba, przyszli do swoich. Przyszli do swoich. Przyszli do braci i sióstr. A więc przyszli do tych, którzy w ten sam sposób uwierzyli, wierzyli w Jezusa Chrystusa. I tu jest przykład może i dla nas, że zaczęli się wszyscy modlić do Boga. Zaczęli się modlić, modlitwa jest cudowna i wspaniała. Najpierw wysławiają Boga, Jego wszechmoc, Jego obecność wszędzie. A następnie proszą o jedną w zasadzie. Panie, Ty znasz sytuację. Oni się sprzeciwiają, ale Ty nam daj odwagę do zwiastowania Bożego Twego Słowa. Wiecie, może i w nas by się pojawiło coś takiego: Panie Boże, zrób coś, w jaki sposób wpłyń na tych ludzi. No staraj się ich trochę unieszkodliwić, aby doznali jakiegoś doświadczenia takiego ciężkiego, trudnego. Nie. Oni modlili się o jedno. Panie, dodaj nam jeszcze więcej czego? Odwagi. Odwagi. Do zwiastowania Bożego Słowa. I oto czytamy w Bożym Słowie, że Bóg odpowiedział na ich modlitwę, na ich prośby: dodaj nam odwagę. Bóg dodał im czego? Kogo? Ducha Świętego. Jeszcze bardziej napełnił ich Duchem Świętym. Odwaga, męstwo. Tego chcemy, aby zwiastować Twoje Słowo, a Bóg napełnia ich Duchem Świętym. I drodzy bracia i siostry, Boże Słowo wyraźnie mówi, że Duch Święty jest Duchem odwagi, że Duch Święty jest Duchem mocy, że Duch Święty jest Duchem mądrości, że jest Duchem miłości. Tego Ducha potrzebujemy. Potrzebujemy Jego pełni w naszych sercach, w naszym życiu. Drodzy, opowiedziałem Słowo Boże, które mówi o pierwszym uwięzieniu apostoła Piotra i Jana. Czas zbliża się ku końcowi, ale pozwolę sobie krótko zacytować z 5 rozdziału Dziejów Apostolskich, że oni, apostołowie, w zasadzie nawet nie zwrócili i nie zwracali uwagę na ten zakaz, który otrzymali od swoich przełożonych, ale zwiastowali Słowo Boże. W 5 rozdziale, w 16 wersecie jest tak powiedziane: również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczysty, i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Ja już nie chcę komentować do końca, bo uważam, że zostali uzdrowieni przez działanie Jezusa Chrystusa, który użył apostołów jako swoje narzędzie. Ale w następnym wersecie czytamy: wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo sadyceuszów, napełnieni zazdrością. No tu jest użyte to słowo zazdrość. No patrzcie, ile ludzi chodzi za Piotrem i Janem, jak uzdrawiają, jak leczą, jak ludzie po prostu lgną jak gdyby do nich. Zazdrość. To my jesteśmy przywódcami duchowymi, religijnymi i nie tylko. Ogarnęła ich, zostali napełnieni zazdrością, pojmali apostołów i wtrącili do więzienia publicznego. Za co? Za zwiastowanie Ewangelii. No ale w nocy przyszedł anioł pański i ich stamtąd wyprowadził. Gdzie poszli? Nie uciekli, nie schowali się tym razem jeszcze, tak bym określił, ale udali się do świątyni, bo wiedzieli, że tam w czas rano ludzie się modlą, przychodzą na modlitwy, i tam zaczęli zwiastować słowo. Natomiast ci uczeni w piśmie zgromadzili się rano, no i poprosili, aby przyprowadzono apostołów, szukają ich, więzienie zamknięte. Ci, którzy stali przed tym więzieniem, stróży więzienni, stoją, nic się jak gdyby nie stało, ale apostołów nie ma. Zostali wyprowadzeni przez anioła, ale gdy ich przyprowadzono, bo znaleziono ich wreszcie tam w świątyni, przyprowadzono i powiadają do nich tak: nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka? Ściągnąć krew tego człowieka jako sąd, powiedzmy. Natomiast tu chcę powiedzieć, wrócić do tych słów, bo powiadają, napełniliście swoją nauką całą Jerozolimę. To jest bardzo istotne, bracia i siostry. A wiecie, co myślę? Chciałbym, aby każde osiedle, każde miasto, w którym jest zbór Kościoła Ziemiątkowego i nie tylko, aby te miasta zostały wypełnione, napełnione nauką o Jezusie Chrystusie. Co trzeba zrobić? To jest taka, powiedzmy, uwaga, zwiastowanie Bożego Słowa. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I dalej Piotr mówi o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Powiada, my jesteśmy świadkami tych rzeczy, które się działy przez Jezusa Chrystusa, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. To też weźli tak trochę za skórę tym Sadeceuszom i innym. Ponieważ nie jesteście posłuszni, nie macie Ducha Świętego. Bo Duch Święty wstępuje na tych, którzy są Bogu posłuszni. Którzy wybierają Boga, Jezusa Chrystusa. A więc tutaj Piotr mówi o posłuszeństwie. A gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić. A więc to zło potęguje się. Tam ich wyprosili, nie zwiastujcie. Teraz to zło, ta nienawiść potęguje w ich sercach i chcą ich zabić. Zło rośnie, grzech rośnie, nienawiść rośnie. Oni powiadają, będziemy bardziej słuchać Boga, niżeli was. Wśród tych 70 znalazł się jeden, który powiada, słuchajcie, musimy to rozwiązać inaczej. Jeżeli to nie jest od Boga, to po prostu zostanie zniweczony, ma swój początek, za chwilę będzie miało swój koniec. Ale to jest, jeżeli to jest od Boga, to mówi, uważajmy, abyśmy się nie sprzeciwiali samemu Bogu. W jakim stopniu to zadziałało, ale i tak jest powiedziane, że ich tym razem wychłostali i zabronili mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. Chłosta za prawdę. Zwolnili ich. Natomiast tutaj patrzę na apostołów, tych wychłostanych, zwolnionych, którzy wypuszczeni wracają. Tu jest powiedziane, że odchodzili od oblicza Rady Najwyższej, radują się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Coś dziwnego, prawda? Wychłostani, oni dziękują Bogu, że zostali wychłostani. Wychłostani dlatego, że opowiadali, zwiastowali Ewangelię. To jest trochę, powiedzmy, dziwne. Ale drodzy, chciałbym wrócić do słów Jezusa Chrystusa, który też powiada. I w ten sposób, nauczając swoich uczniów, mówi, że przyjdzie taki czas, że będą was wyłączać z synagog, a nawet będą was zabijać, a ci, którzy będą was zabijać, będą myśleli, że czynią to i spełniając wolę Boga. To jest bardzo istotne słowo, bo przecież sam apostoł Paweł wcześniej był tym, który praktycznie zabijał, czy sprowadzał tych wierzących do Jerozolimy i poddani byli osądowi. I myślał Paweł przez cały czas, że spełnia wolę Boga. Przez cały czas myślał, kiedy prześladował chrześcijan, prześladował wierzących. No, przykre to jest i to muszę powiedzieć, że kilkaset lat później i Kościół powszechny prześladował, zabijał i mordował tych, którzy wierzyli inaczej. Stąd też powstała, i to nie wiem dlaczego, inkwizycja i w dodatku święta. I tutaj trzeba mieć to zastosowanie słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, że oni też zabijali, myśląc, że spełniając wolę Bożą, uważając, że zabijając heretyków, a zabijali ludzi wiernych Jezusowi Chrystusowi. A więc przeszliśmy przez drugie uwięzienie apostoła Pawła, apostoła Piotra i trzecie uwięzienie, które mamy zapisane w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich. Tu jest powiedziane o tym, że król Herod targnął się na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. A więc tutaj już jak gdyby nie Żydzi, ale ten najwyższy przyłożony, król Herod, on wiedział dokładnie, że Sanhedryn, a więc ta najwyższa władza żydowska, no jest przeciwna tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, i aby zdobyć sobie jakieś u nich, zdobyć większe zaufanie, Herod, tu jest powiedziane, uwięził Jakuba, czyli apostoła, brata Jana, i kazał go ściąć. I kazał go ściąć, a to się podobało, jak tu jest napisane, Żydom. Następnie pojmał i Piotra. Możemy się zastanawiać, dlaczego Bóg nie wyprowadził Jakuba z tego więzienia. Najpierw został uwięziony, następnie ścięty. Uwięziony został również Piotr, ale Piotr został wyprowadzony przez anioła. Nie znajdziemy odpowiedzi. Odpowiedzi jasnej, wyraźnej nie znajdziemy. No gdzieś w naszym coś takiego kroi, że jestem wierzący i mam być zabezpieczony przez Boga i wieść takie sobie życie normalne, spokojne. Tak nie było i tak nie jest i tak nie będzie. Dlaczego Jakub musiał zginąć? Dlaczego Jakub został ścięty? No, Jezus powiedział, będą was zabijać. Rzecz polega zawsze w tym, kwestia polega w tym, że zabijano, ale tych, których zabijano, oni nie wyrzekli się Jezusa Chrystusa i prawdy. I za tą prawdę ginęli. Ginęli, umierali za Jezusa Chrystusa. Piotr natomiast został uwolniony z więzienia. Nie będę już tego komentował, bo czas się zbliżył ku końcowi, ale chcę powiedzieć jedno. Ktoś może dodać lub chcieć dodać do tego, że Piotr był po raz czwarty uwięziony w czasie prześladowań chrześcijan w Rzymie. Ja chcę powiedzieć jedno. Nie ma żadnych na to dowodów, że w ogóle Piotr był w Rzymie. Bazujemy na pewnych legendach, na pewnych tradycjach. Paweł był w Rzymie, był uwięziony, był w więzieniu, natomiast nie ma w Biblii wspomnianej powiedziane, że Piotr był w ogóle w Rzymie. Wiecie, jest wiele domysłów, wiele tradycji, ale ja chcę powiedzieć, że tradycje i pewne legendy powtarzane przez określam wieki, przez dłuższy czas stają się dogmatem, chociaż nie są prawdziwe, chociaż są fałszywe. Ta legenda i ten, powiedzmy, tradycja była komuś potrzebna. Ale Jezus, gdy wróci, to wróci i przyjdzie nie do Rzymu, ale do Jerozolimy. Ale do Jerozolimy. A w zasadzie, tak mówiąc, powinien przyjść do Rzymu. Bo tam jest namiestnik. Bo tam jest centrum, jak gdyby, władzy Kościoła katolickiego. Jezus przyjdzie do Rzymu. Jeśli kiedyś się mówiło, Jezus przyjdzie do?
Jerozolimy.
Dobrze. Sprawdziłem was, czy słuchacie. Do Jerozolimy. Kiedyś się mówiło, że wszystkie drogi prowadzą do... Wszystkie drogi poprowadzą do Jerozolimy. Tam przyjdzie Jezus. I tam się rozpocznie nowa era, tak bym określił. Coś nowego, coś wspaniałego. Drodzy, oto tak kończę opowieść, opowiadanie, to znaczy prawdziwe opowiadanie o Piotrze, o jego postawie, o ich postawie. Bo to mówi nam, w jaki sposób powstawał, rozwijał się ten pierwszy zbór, a w zasadzie Kościół Jezusa Chrystusa. A więc, drodzy, nieraz mówię, ja też tak jestem, coś za coś nieraz. Piotr był trzykrotnie uwięziony za zwiastowanie Bożego Słowa. Był uwięziony za to, że był pełen Ducha Świętego i zwiastował Słowo. Tylko zawsze musimy popatrzeć też z drugiej strony, jakie były rezultaty ich zwiastowania. Postawili Boga na pierwszym miejscu. Tak jak Piotr, tak również i Paweł. Stawiamy Boga na pierwszym miejscu. Pamiętacie to miejsce, kiedy Paweł powiada: nie dbam o swoje życie, czy będę żył, czy nie, ale do końca ostatniego dnia mego życia chcę być wykonawcą woli Bożej, woli Boga. Oczywiste, za to, że zwiastował, Paweł zginął. Drodzy bracia i siostry, nie jest nigdzie powiedziane, że mamy sobie żyć tak wygodnie, super, idealnie, tylko dlatego, że wierzymy w Jezusa Chrystusa. Nie tak. I tak najczęściej nie bywa. Starajmy się w naszym życiu być pełni słowa Jezusa Chrystusa, być pełni Ducha Świętego i składać to żywe świadectwo o Jezusie Chrystusie jako cel naszego życia, cel naszego działania na tej ziemi, bo jest to cel najważniejszy i najistotniejszy, postawiony nam przez Jezusa Chrystusa.